Pani marszałkini, Wysoka Izbo. Mówi się, że nieszczęścia chodzą parami.
Dzień dobry Państwu.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zwalczę z tym dźwiękiem od 2 tygodni, bo coś się skasztaniło. Niby miało być lepiej, jest gorzej i teraz ustawienia znowu zmieniłem i jestem ciekaw, czy dobrze to pójdzie. Na wszelki wypadek mam drugi mikrofon. W związku z tym zaczynamy przegląd zwierowości tego tygodniowy, a zebrało się tego co niemiara. Słuchawki odłożyłem, bo nie miałem sensu najmniejszego. Ten tydzień jest tygodniem kolejnych dobrych wiadomości, gdyż okazało się, że nasze imperium doskonale radzi sobie ze wszelkimi możliwymi przeciwnościami. Na przykład rząd naszego imperium po 2 miesiącach zorientował się, że mieliśmy powódź. Tak, zorientował się. Sam z siebie się nie zorientował. Co ciekawe, w materiał na temat tego, że na terenach popowodziowych jest bardzo źle, ludzie nie dostają pieniędzy i raczej nie wygląda na to, że w najbliższym czasie dostali, opublikował TVP, jakiś lokalny chyba serwis TVP, aczkolwiek to już chyba w głównym serwisie TVP. Także zobaczcie zresztą fragment tego materiału.
Niestety złe informacje, że na 140 złożonych do wojewody wniosków wypłaconych zostało okrągłe zero. I to bardzo zła informacja, bo mamy już 2 miesiące po powodzi, a mieszkańcy ze łzami w oczach czekają na rządowe pieniądze.
No i kiedy tylko to się pokazało w mediach, później jeszcze Stanowski pojechał na miejsce, jeszcze wiele innych osób publikowało materiały o tym, że źle dzieje się tam, gdzie przeszła wielka woda. Rząd wreszcie zareagował i pan Tusk zwołał specjalną konferencję, na której... Nie, to nie była konferencja, to było zebranie Rady Ministrów. Na zebraniu Rady Ministrów pan Tusk poinformował, że jest z nimi koordynator do spraw powodzi. Pan, który przyjechał tutaj do nas specjalnie z Brukseli, porzucił swoje arcyważne stanowisko w Brukseli, żeby ratować powodzian. 2 miesiące temu, przynajmniej tak było. Natomiast przez te 2 miesiące nie udało mu się nic zrobić. W związku z tym pan Tusk przypomniał mu o tym, po co właściwie został wezwany do Polski, właśnie żeby ratować Polskę przed skutkami kataklizmu, który przeszedł przez nasze ziemię. I zobaczcie, oglądał początek tego spotkania, w trakcie którego pan Tusk poinformował tego pana, że jest odpowiedzialny za działania rządu na terenach popowodziowych.
Ja za chwilę dam głos panom wicepremierom, ale pozwólcie, że odstąpię od tej zasady, bo obiecałem panu ministrowi Kierwińskiemu, że puścimy go dużo szybciej, bo on ma dzisiaj być w Głuchołazach, więc to oddam teraz na chwilę panu ministrowi głos i proszę jechać do Głuchołaz, bo tam czekają.
Tak, to brzmiało bardzo naturalnie, nie wyglądało na żaden sposób wyreżyserowane i tym bardziej bo nikogo dziwić odpowiedź pana Kierwińskiego, który błyskawicznie zaraportował Apolo Tuskowi niezwykle istotne informacje, specjalnie dla których to kolportowania przybył na zebranie rządu i one były takie, że gdyby nie pojawił się na miejscu, to nie mógłby przekazać ich w sposób, który by oddawały tragedię tamtych terenów oraz zaangażowanie rządu. Jego wypowiedź nie pozostaje wątpliwości do tego, że musiał być na miejscu, na przykład nie mógł skorzystać z jakiejś kamerki internetowej siedząc na miejscu, no bo nie siedział na miejscu, gdyż był na zebraniu rządu i to jest jego wypowiedź, która w krótkich, skumulowanych słowach pokazuje, jak bardzo ten człowiek jest oddany sprawie, za którą bierze ciężkie pieniądze.
Dziękuję bardzo panie premierze. I tak jak mówił pan minister Siemoniak, rzeczywiście służby wojewodów pracują bardzo, bardzo efektywnie. No przystąpimy do konkretnego ustalania priorytetów, co w pierwszej kolejności będzie odbudowywane, jakimi zasobami. Bardzo dziękuję panie premierze za to zwolnienie z reszty Rady Ministrów. Jeżeli pan premier pozwoli, oddalę się i będę dawał na bieżąco, informował pana premiera o sytuacji tam na miejscu.
Jest w drogę panie ministrze. Nie ma co czekać.
Tak, to jest właśnie ta wypowiedź. Ten śmiech na koniec Kierwińskiego pokazuje, jaka to była ustawka, co może dla wielu być dość żenujące, dla innych może być żenujące i oburzające. To co ja mówię, że sugeruje ustawkę, no ale tak to niestety wyglądało. Tusk, który wrzucił na koniec...
Jest w drogę, panie ministrze. Nie ma co czekać.
Dobił tylko gwoździe do trumny tego spotkania oraz do tego, że pan Kierwiński właściwie czymkolwiek się zajmuje, aczkolwiek... Aczkolwiek kiedy pan Krywiński zniknął z ekranów na tym posiedzeniu Sejmu, pojawił się kilka dni później już na miejscu, tam gdzie trzeba pomóc młodzianom, i wyrzucił z siebie dzisiaj informację o tym, że w jakiejś małej wiosce, gdzieś tam nieopodal Opola, dzięki jego działaniom zostanie odbudowany most, zostanie w przyszłości odbudowany. Zobaczcie zresztą sami tą notkę, która się w tym wyświetla. Tak, w przyszłości po 2 miesiącach już wiedzą, że trzeba odbudować most. I dzięki temu, że nasz rząd tak prężnie działa, to ten most w przyszłości zostanie odbudowany. I to jest chyba doskonała informacja, że nasz rząd po 2 miesiącach zaczyna planować to, co zrobi właściwie z rzeczami, które tam się wydarzyły. Serce mi pęka po prostu. Taki jestem zadowolony z tego, że rządzi naszym imperium tak profesjonalna ekipa. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby nie to, że dosłownie 2 dni przed tym, jak pan Kierwiński opublikował informację o tym, że ten most zostanie odbudowany, w miejscowej prasie pojawił się artykuł dokładnie o tym samym moście, w którym to informował, że w świetle informacji przekazanych przez władze mujące się drogami, ten most nie dostał żadnych pieniędzy na odbudowę i nie wygląda na to, żeby został w najbliższym czasie wyremontowany i odbudowany. Zresztą wiemy już, że dostał pieniądze właśnie dzisiaj, w sobotę, w chwilę przed tym, jak ten program nagrywałem. Tylko że oni tam przewidzieli w tej wiadomości w prasie lokalnej, że może jednak dostać, i na informację o tym, że a co będzie, jeśli ten most dostanie pieniądze na to, że mógł być odbudowany, szanowna pani, pani od dróg powiedziała tak: no cóż z tego, w przetargi, w wybór firmy, która będzie odbudowywała, później procedury, to wszystko, to roboty ruszą za 2 lata. Zresztą widzicie ten tekst w tej chwili na ekranie. W sytuacji krytycznej, jaka jest teraz, może w ciągu 2 lat się uda to zrobić, ale normalnie to by trwało ze 2 lata, nie wiedząc wtedy jeszcze o tym, że ta kasa przepłynie do miejscowości, w której jest ten most. To jest tylko wyrywek sytuacji związanej z tym, co się dzieje na terenach popowodziowych. Przypomnijmy, że całą sytuację popowodziową przejął na siebie naiwny, i w tym momencie naprawdę trzeba nie powiedzieć, że to jest dość naiwny człowiek, skoro zaufał Tuskowi, że może mu zaufać. Mówimy o Jurku Owsiaku, o którym pan Tusk mówił tak.
Skontaktowaliśmy się z panem Jerzym Owsiakiem jako najwybitniejszym w świecie pewnie specjalistą od szybkiej, dobrej pomocy.
Więc chyba coś nie pykło, gdyż kiedy media udały się na miejsce, tam gdzie te wszystkie rzeczy się działy 2 miesiące temu, żeby pamiętać o skanę, bo tam byliśmy razem z kamerą Polityko, więc miejscowa ludność, jedyne co mogę sobie przypomnieć na temat pana Owsiaka, co jest niesprawiedliwe, o czym zaraz dodam, to informacja, którą właśnie w tej chwili widzicie.
Mieszkańcy Lądka Zdroju pokazują pomoc, którą zaoferował założyciel Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak. W jej ramach, uwaga, podstawiono przenośne toalety.
To jest pomoc Owsiakowa, innej nie widać.
Ludność pamięta tego kibelki, a ja pamiętam co innego. Kibelki owszem, ale przecież pan Owsiak zawiózł na miejsce całe tony wody, która tam nie była już potrzebna, o czym wszyscy wiedzieli, ale jednak zawiózł całe tony wody. Czy Jurek Owsiak potrafi się potłumaczyć z pieniędzy, które wtedy uzyskał z fundacji państwowych, któremu przelały pieniądze, nie wiedzieć czemu, bo on się nie zajmuje kataklizmami, a te fundacje się zajmują kataklizmami, i te fundacje, które się zajmują kataklizmami, zamiast bezpośrednio skierować pieniądze na miejsce kataklizmu, przekazały mu pieniądze. W związku z tym ciekawe, co on tej chwili ma do powiedzenia. Więc do powiedzenia ma to, co w tej chwili słyszycie.
Z tych pieniędzy zbiórkowych mieliśmy 32 miliony złotych.
Ale też jeszcze były pieniądze z fundacji PZU.
To właśnie są w tych, to jest te wszystkie pieniądze, które są z pieniędzy zbiórkowych, to jest na dzień dzisiejszy ponad 32 miliony złotych, i z tych pieniędzy...
Nie zrozumiałem, 32 miliony złotych i z tego ile z PZU, z Fundacji PZU?
To proszę wejść na nasze strony internetowe, tam jest bardzo dokładnie wszystko wymienione, więc jest mi tutaj trudno wymieniać firmy, które brały w tym udział.
I tak to wygląda, jeżeli chodzi o powódź, która się skończyła 2 miesiące temu, ale nie wygląda na to, żeby ktokolwiek się przejmował tym, co ci ludzie na miejscu mają z sobą zrobić. Jak tylko odbiorę samochód, który siedzi w warsztacie od 1,5 miesiąca, gdyż mi mocno pierdyknęło, to udam się pewnie tam na miejsce zobaczyć, co tam właściwie się dzieje wśród ludzi, u których byliśmy wtedy, czy im się coś zmieniło, czy nie. Info z Nysy mówi, że nie dostali pieniędzy. Infa z Kłodzka mówią, że nie dostali pieniędzy. Infa z Lądka Zdroju mówią, że nie dostali pieniędzy. Ale na miejscu może się okazać, że nie mają po prostu jakieś wille nowe postawione. Może nie do końca są uczciwi w swoich przekazach, więc myślę, że nam się udamy wkrótce z kamerą. Niech tylko mój samochód wróci do domu. Dobra, jesteśmy przy Platformie. Platforma w tym tygodniu miała naprawdę kilka mocnych strzałów. Rozepnę się, bo się uduszę, bo jednak przytyłem trochę ostatnio. miała kilka niezłych strzałów, na przykład zrobili coś takiego, co określili mianem prawyborów. Prawyborów, w trakcie których to wskazywali członkowie Platformy Człowieka, który ich zdaniem będzie najlepiej reprezentował Platformę, jeżeli chodzi o kandydowanie na stole z prezydenta. Dziwnym trafem kandydaci byli tylko dwaj, nie zrobili żadnych prewyborów, tak się tu na przykład było u nich 20, 10, nie wiem, 5 przynajmniej, ale nie dwóch, w związku z tym wskazani przez Tuska dwaj jasownicy startowali w tych prewyborach. Dzisiaj się okazało to, co tygodnia wszyscy wiedzieli, bo te wybory były ustawione od samego początku, o czym wszyscy, którzy się tym interesują, wiedzieli od samego początku, w Platformie przynajmniej. A wygrał pan Trzaskowski, no i pan Sikorski jest w złym, smutnym nastroju, tak by nie wiedział o tym, że przegrywa. Nie wiedział o tym, że został wystawiony przez Tuska po to, żeby w trakcie tych wyborów sprawdzić, kto jest po czyjej stronie, bo wiadomo, że pan Tusk jest niemieckim człowiekiem, pan Sikorski jest angielskim, anglosaskim człowiekiem, więc Tusk w tej chwili ma telefony oraz głosy oparcia wszystkich ludzi wspierają Sikorskiego i w sumie chyba tylko o to się chodziło. Pan Trzaskowski jest jeszcze bardziej smutny. To, że pan Trzaskowski, wbrew temu, co pokazuje w mediach po tej wygranej swojej w prawyborach, jest jeszcze bardziej smutny i jest bardziej niż pewne, gdyż no, to jest mało znana historia z ostatnich wyborów, kiedy to pan Trzaskowski poległ z panem Dudą, bo nie pokazywał się na wspólnych żadnych spotkaniach, do których pan Duda go zapraszał, a nie spotykał się z panem Dudą tylko i wyłącznie dlatego, że TVP miało przygotowany pewien cios medialny w pana Trzaskowskiego, z którego nie skorzystało TVP oraz PiS, ale ten cios medialny ciągle panem Trzaskowskim wisi. Z informacji, jakie do mnie dotarły wtedy i teraz, tym ciosem mają być zdjęcia pana Trzaskowskiego z jakiejś imprezy sprzed lat, kiedy był już żonaty, w trakcie której imprezy zachowuje się mocno intymnie w sytuacji z kobietą, która nie jest jego małżonką. I to mają być dwa materiały, które trzymały wtedy Trzaskowskiego za twarz, które wygrały Dudzie prezydenturę. Tak twierdzą do dziś pisowcy i uważają, że jeżeli teraz pan Trzaskowski dostanie się do kandydowania na stole prezydenta, tamte materiały będą mogły wreszcie użyte i to przetrąci kark peowskiemu nawałnictwu, które na Polskę napadło i zabrało władzę PiS-owi. Tak mówią. Czy tak będzie? Nie wiem, ale tak mówią. W związku z tym, patrząc na pana Trzaskowskiego, można gdzieś tam zauważyć w jego oczach, że być może jest jakiś niepokój, ale być może niepokój związany z Czałkiem czymś innym, że te materiały, nawet jeśli nie zostaną upublicznione, to trafią do jego żony. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Do tymczasem kontrkandydat PiS-u nie jest ciągle taki pewny, jak się wielu osobom wydaje. Nie jest pewne, że w tym tygodniu kandydatem PiS-u oficjalnym, w sensie półoficjalnym, nieoficjalnym został pan Nawrocki. To jest historyk z Trójmiasta, który jest szefem IPN-u. No i pan Nawrocki jest pewnym zaskoczeniem dla wielu komentatorów. Dla wedeselego PiS-u był zaskoczeniem, gdyż od razu pan Bochenek zdementował, że pan Nawrocki będzie kandydatem PiS-u na prezydenta. Oczywiście od razu rzucając, że ale poza to lejcie hajs za naszą kamę, nie jesteśmy bardzo biedni, o czym my jest za chwilę obszerniej, także nie przejmujcie się tym, że zostawi dzisiaj opozycję spokoju. No więc pan Nawrocki jest tak, jest porządnym ponoć facetem. Od razu wyciągnięto na niego jakieś materiały, które były z pośladka wzięte. Na przykład pan ten tutaj z Wyborczej mówił coś takiego.
Jest fotografia, na której on się pozuje w geście hitlerowskiego pozdrowienia. No sorry, ale to jest dyskwalifikacja. Czy człowiek, którego takie zdjęcie krąży, o tak to powiedzmy, żeby się tutaj zabezpieczać, powinien właśnie być na starcie skreślony.
Nie on sam mówił coś takiego, bo materiały ze zdjęciami, na których to postać, której nikt nie kojarzy, tak pana Nawrockiego nikt nie kojarzy, wyciągnęła rękę z 4 czy 5 piwami, żeby podano mu, okazały się zdjęciami nie tego człowieka, nawet nie mianującego tego nazwiska i w żaden sposób związanego z panem Nawrockim, no ale to poszło, gdyż się strona liberalno-komunistyczno-socjalistyczna bardzo zagotowała, że jest wreszcie kandydat PiS-u, w związku z tym możemy go atakować. Pan Nawrocki nie ma charyzmy przede wszystkim, ma jakieś tam osiągnięcia. Nie wiadomo za bardzo, jaki ma stosunek do kraju, który leży w Palestynie. Owszem, są jakieś informacje mówiące o tym, że w czasie jedwabnego torpedował mocno możliwość ekshumacji bez udziału rabinów. Fundacja Wizna wyciągnęła także jakieś dzisiejsze, dosłownie sprzed kilku dni, wyroki sądowe, w świetle których pan Nawrocki także chciał zniszczyć Wiznę. Tyle, że próba kontaktu z Wizną okazała się niemożliwa, gdyż Wizna, oprócz tego, że wypluwa się coś na temat Nawrockiego, nie zamierza komentować w żaden sposób informacji, które ustawiła. Ma żonę pracującą w skarbówce, czyli w środku bestii naszej. To jest dość słabe. Był bokserem kiedyś, bo jest ciągle bokserem, lubi się stukać. To mu ciągała wyborcza, mówiąc, że związany był z bandytami. Ludzie, kochani, jak ktoś się stuka na ringu, to jest związany z bandytami, bo tam raczej nie chodzą profesorowie szkół wyższych, nobliści. Chociaż czasem się zdarzają tacy. W związku z tym miał jakiś kontakt pewnie z gangusami. Wygląda na porządnego faceta i może być dużym problemem jednak dla Platformy, o ile oczywiście PiS użyje tych zdjęć, o których ciągle mówi, i o ile pan Trzaskowski nie wywali się własne nogi, co jest całkiem prawdopodobne, zobaczywszy taki materiał jak ten.
Jeżeli tak będzie się zmieniał klimat w takim tempie, to nam się planeta po prostu spali.
Tak, to jest znane, to nie jest żadna nowość dla was, że pan Trzaskowskiemu wszystko płonie, ale zobaczcie, co mówi w tej chwili, po tym jak mu wszystko spłonęło i agenda niemiecka się zmieniła, o czym będzie jeszcze za chwilę.
Natomiast chcę wam powiedzieć, gdzie jest problem. A mianowicie, jeżeli mówimy naszym rolnikom, że mają chronić bioróżnorodności i wprowadzamy super wyśrubowane standardy, jeżeli chodzi o żywność, a w tym samym momencie otwieramy nasze granice na zboża z Ukrainy, które nie spełniają żadnych, najmniejszych nawet standardów europejskich, no to nic dziwnego, że nasi rolnicy mówią, tak się nie da.
Pan Trzaskowski nagle odkrywa, że rolnicy w świetle nowego ładu, który jest po to, żeby uratować ziemię przed spłonięciem, są bardzo biedni, trzeba ich wesprzeć, on będzie ich wspierał z całej siły, oczywiście do momentu, kiedy go nie wybiorą ci rolnicy ewentualni, bo później się wszystko oczywiście zmieni o 80 stopni. Następny materiał. Wzruszający niezwykle, bo to ta historia mnie wzruszyła.
Historia jednej z pracownic spółki miejskiej, czyli tramwajów warszawskich, o której na pewno słyszeliście. Kiedy prowadząc tramwaj usłyszała płaczące dziecko, na przystanku od razu podeszła do rodziny, żeby zapytać się, jak może pomóc. Oddała swoją kanapkę, bo okazało się, że dziecko i mama nie jedli nic przez ostatnie 2 dni.
Poprzez to, że pan Trzaskowski walczy o Zielony Ład, albo walczył o Zielony Ład, dzieci zaczęły uczyć się lepiej, gdyż było im cieplej.
Notabene to, że zlikwidowaliśmy kopciuchy na Pradze, żeby dać jakiś przykład, bo to samo możemy robić w całej Polsce. Czy doprowadziliśmy ciepło? Prowadziło do tego, że nawet podnosiły się wyniki w nauce, dlatego że dzieciakom w zimie nie było zimno.
Serio, ten facet takie rzeczy gada. Zresztą zobaczcie następny materiał z panem Trzaskowskim, który pokazuje, że ten koleś uczy się czegoś na pamięć, nie chwytając sensu zdań i później powtarzając, zapomina o sensie zdań i wyskakuje mu takie kwiatki jak ten.
Musimy starać się Amerykanów zatrzymać i mam nadzieję, że oni wiedzą, że od tego zależy ich bezpieczeństwo, ale musimy sami inwestować w nasze zdolności obronne, zarówno w Sojuszu Północnoatlantyckim, jak i w NATO.
Tak, NATO i Pakt Północnoatlantycki to są dwie odrębne kompletnie rzeczy i to mówi pan Trzaskowski. Więc jeżeli ten pan Nawrocki, ja go kojarzę tylko właśnie z opowieści znajomych, którzy są z Trójmiasta, także jest porządny chłop, robi swoją robotę i tak dalej, pomijam w tej chwili minusy tego pana, który wspomniałem wcześniej, będzie miał odrobinę oleju w głowie, to może tego typa pokonać na ringu jakichś tych debat publicznych. Aczkolwiek moje zdanie na temat tych wyborów jest diametralnie inne od zdania, które mają pisowcy. Oni porównują dzisiejsze wybory, w sensie przyszłoroczne wybory, ale te, które w tej chwili mamy na tapecie, oni porównują je do 2015 roku. To jest całkiem inna sytuacja. Owszem, wtedy Tusk po latach rządzenia musiał uciekać, wszyscy byli do niego wpienieni i jeszcze chwila i by ktoś mu coś zrobił. Tak, wpienił, kurde, wszystkich wtedy, bo było naprawdę bardzo słabe. Ktoś nie pamięta tego, to jest taki bardzo młody i gratuluję tego, że jest młody, bo bycie młodym jest bardzo fajne, ale ci, którzy pamiętają w ten okres, wiedzą, że Tusk wszystkich wpienił. Zajęło mu to blisko 8 lat. Tym razem Tusk wpienił wszystkich w ciągu pół roku. To jest jakiś rekord, że 8 lat tak skondensował i zrarował do pół roku, do roku niecałego. No więc to jest prawda. Tak wtedy i teraz pan Tusk ma bardzo słabą prasę, czy ma słabą prasę, może jeszcze nie bardzo, bo bardzo słaba prasa nadejdzie wtedy, kiedy przyjdą rachunki za prąd, kiedy przyjdzie duży kryzys, który już widać gołymi oczyma, bo wszyscy uciekają z Europy, nie tylko z Polski. Z Polski też codziennie jakaś firma ucieka, z Europy także. To zresztą był powód, dla którego pan Tusk musiał pojechać na dywanik do Niemiec i usłyszeć, że koniec z Zielonym Ładem, powiedz tym Polakom, że wreszcie musimy z tym skończyć, bo to nam się nie opłaca, gdyż Volkswagen chce wyrzucić na bruk kilkaset tysięcy Niemców i to jest nie dopuszczalne. Gdyby traktować pana Tuska jako poważnego polityka, który 3 tygodnie temu mówił o tym, że Zielony Ład wywraca będzie gospodarkę polską i europejską, to w ciągu tych 3 tygodni można było się spodziewać, że na przykład pani Zielińska i pani Siemens, Klęska, znikną, bo one są głównymi twarzami Zielonego Ładu w tym rządzie. Tymczasem nic takiego się nie wydarzyło, a te panie nadają w najlepsze.
Jeżeli chodzi o emisje ogólnie, jeżeli chodzi o na przykład o emisję CO2, to niestety spieszę poinformować, że w Polsce na mieszkańca emitujemy więcej CO2 niż przeciętny mieszkaniec Chin, również więcej niż przeciętny mieszkaniec Indii i wielu innych krajów na świecie.
Tak, to jest pani Zielińska mówiąca o tym, że w Polsce jest większe zanieczyszczenie niż w Chinach i w Indiach, że jesteśmy najgorszym trucicielem świata pod względem CO2. Ja tą bajkę słyszałem dobre parę lat temu w 2017, sprawdziłem specjalnie, w 2017 media faktycznie w Polsce generowały taką opowieść, nie będę używał wyrazów, które mogą się okazać dla Tubki w jakiś sposób nieprzyjemne, gdyż poprzednie PiT-u do dziś nie ma reklam, gdyż wskazali, że użyłem słowo ich zdaniem wulgarne, sprawdziłem to słowo to Japończycy, w związku z tym już nie wiem za bardzo, jakich słów używać, żeby Tubka się nie wpiniła, ale mniejsza o to. Wracając do 2017 roku, w 2017 roku media w Polsce zaczęły publikować masę informacji, wszystkie naraz w ogóle. Nagle zdobyły to informacje znikąd, że smog w Warszawie jest większy niż w Pekinie. I wtedy widziałem ludzi noszących maseczki po raz pierwszy, 2017 rok. Tyle, że jak dobrze wiecie, dopiero co wróciłem z Pakistanu i zobaczcie teraz te materiały wideo, które lecą sobie spokojnie przed waszymi oczyma. To jest Pakistan. To są kominy wytwórni cegieł i te wytwórnie cegieł stawiane są ledwie co kilkaset metrów, co kilometr, no może z kilkaset metrów przesadziłem, ale co parę kilometrów, co kilometr stoją takie wytwornice cegieł, które smrodzą jak jasna cholera, zanieczyszczają środowisko. No więc jeżeli ktokolwiek myśli, tak jak pani Zielińska, że faktycznie możliwe jest, że w Polsce dwutlenek węgla wydobywa się o wiele bardziej efektywnie niż w Chinach, w Pakistanie, w Indiach, na całym Dalekim Wschodzie, to w takim razie nigdy nie był tam na miejscu, żeby zobaczyć, co tam się właściwie dzieje. Cały patent polega na tym, że zarówno Chińczycy, jak i Pakistańczycy, jak i Hindusi, jak i Wietnamczycy, jak cały Daleki Wschód, takie kominy sobie stawia bez żadnych pozwoleń. Po prostu każdy, kto potrzebuje zbudować sobie cegielnię, buduje sobie cegielnię i robi sobie cegły, wysyłając opary powietrze, nie zgłaszając tego nigdzie. W związku z tym tego nie ma w statystykach, ale wszędzie tam takie rzeczy i nie tylko takie, bo są grubsze zanieczyszczenia wszędzie, jest masa śmieci, plastiku, bo tam nie mają tych przymocowanych nakrętek, w związku z tym tam jest więcej plastiku niż u nas. Cały Daleki Wschód generalnie albo fałszuje, albo nie robi żadnych statystyk zanieczyszczeń, w związku z tym pani Zielińska, która jest ministrem rządu, na bazie sfałszowanych albo braku jakichkolwiek badań, chcąca zamienić Polskę w raj, który będzie lepszy niż to, co się dzieje na wschodzie. Znacie moją opinię na temat tej pani, tak? Także będę się powtarzał, to pani, że cenzura i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie, gdyby Tusk faktycznie był samodzielnie rządzącym premierem i dostał informację o tym, że ten cały Zielony Ład kładzie do trumny nie tylko Polskę i Europę, to przez te 3 tygodnie tego tyłu postaci by zniknęły z rządu. A tak się nie dzieje, bo on de facto usłyszał, że będą jakieś zmiany, w związku z tym wyskoczył do mediów, o, coś się zmieniło, ale do końca nie wiem co, bo jeszcze reszty nie usłyszałem, gdyż wyrzucili mnie szybko z gabinetu pana Scholza i od pani van der Leyen, więc nie dosłyszałem, co będą teraz robili. Tymczasem Niemcy i Unia naprawdę nie wiedzą, co z tym wszystkim zrobić. Nie wiedzą, gdyż przez całe lata nakręcali Zielony Ład, nakręcali to całe ekoszaleństwo, powodując, że ludzie dostawali paranoi, ludzie dostawali kredyty, ludzie dostawali dotacje na to, co miało zmienić nasz cały świat na lepszy. Kupowali sobie nowe telewizory, energooszczędne lodówki, energooszczędne samochody, elektryczne, wszystko było energooszczędne. Jak patrzyłem statystyki, to sama wymiana w żarówek klasycznych na te ołowiane, a później na LED-owe, obniżyła zużycie prądu na oświetlenie o 70%, blisko. Tak wyglądało to w statystykach, więc po prostu przez całe ostatnie lata nawet ci, którzy widzieli, że to po prostu skończy się katastrofą, jednak inwestowali, bo nie mieli wyjścia, tak, bo sprzęt się psuje, nie można go zreparować, bo taka jest polityka unijna, nie tylko, że sprzęt, który się zepsuje, jest nie do zreparowania, bo planowane psucie produktów jest czymś oczywistym. Gdyby Unia, o czym ja tutaj mówię w tym programie od dobrych kilku lat, faktycznie chciała się wziąć za śmieci, za energośmieci, za przyrodę, za chronienie środowiska, to by zrobiła coś z tym, że sprzęt się psuje po końcu gwarancji. Unia tego nie robiła. Tymczasem mamy domy nowoczesnego sprzętu, który jest energooszczędny, który bierze mniej energii, który jest bardzo ekologiczny. No i następują takie rzeczy, jak w tym tygodniu praktycznie w całej Europie. A co tam w Europie? Zobaczcie ten screen, to jest Koszalin. W Koszalinie brakowało i okolicach brakowało energii przez dobre kilka godzin, bo coś się skasztaniło. Energetyzm mówi, bo słyszy, spadł śnieg i po prostu no nie przyszliśmy na upadł śniegu i coś tam się skasztaniło. W Poznaniu było prądu, wydąsiliście widzowie PIT-u ze Śląska, że tam też przez jakiś czas nie było prądu. Generalnie coraz częściej są awarie prądu i nie ma prądu. Powiedzcie mi, jak to jest, że zainwestowaliśmy miliardy euro, miliardy dolarów, miliardy złotych, czy co tam inwestowaliście w zamianę sprzętu na energooszczędny, który miał pochłaniać mniej energii, a energii brakuje, bo to jest jakaś ciekawostka moim zdaniem, jakby nie patrzeć. Z drugiej strony patrząc, Unia Europejska, która jakoś przespała moment tego, że ten cały Zielony Ład prowadzi do rzeczy, do których doprowadził, czyli tak, Niemcy muszą kupować energię od Francuzów, którzy mają elektrownie atomowe. Francuzi otwierają elektrownie węglowe, żeby mieć prąd na sprzedaż do Niemiec. Niemcy odpalają swoje elektrownie węglowe. Chińczycy od lat odpalają elektrownie węglowe, czyli cały ten ekologiczny bullshit nie klei się już kompletnie, ale Niemcy i Unia ciągle tego nie zauważają, bo wygląda na to, że im faktycznie wierzyli w to, że ta zielona rewolucja, która przyniesie wszystkim nowy sprzęt, im całkiem duże pieniądze, uda się. O tym, że nie ma szans od strony finansów, od strony gospodarki, o tym w tym programie tutaj mówię od dobrych kilku lat. Jeszcze wtedy, jak pan Habał skakiwał do nas jako miły dziennikarz, którym zadawałem mu pytania, ale przecież to się nie zepnie finansowo, ludzi będzie na to stać. Słyszałem wtedy od niego i od wielu innych ekspertów w mediach, że ale robimy wszystko, żeby Matka Ziemia się wybroniła przed zanieczyszczeniami i te wszystkie koszta nie są takie wielkie. Zresztą do dziś słyszymy podobne bzdury. Posłuchajcie tej pani.
Nieprawdą jest kłamstwo powielane bardzo często przez przedstawicieli opozycji, że ceny energii w Polsce dramatycznie wzrastają. Absolutnie nie ma to nic wspólnego z prawdą. Tu przedmówca przede mną głosił takie herezje. Absolutnie nie jest to prawda. Szanowni Państwo, ceny energii elektrycznej w Polsce spadają.
Serio, rachunki wam nie skoczyły? Nie skoczyły wam, nie? Pani się nie liczy, bo pani zawsze mówi prawdę, pan się nie liczy, bo pan zawsze się śmieje. Pani i panu nie skoczyły rachunki? To w takim razie, dlaczego premier Tusk mówi to, co mówi?
Dzisiaj będziemy mogli przyjąć decyzję o tym, że zamrozimy ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce na przyszły rok.
Zamrażanie rachunków za energię w chwili, kiedy one się nie podniosły? To się chyba jakoś logicznie nie klei. Miałem przecież dzisiaj coś powiedzieć o partii opozycyjnej, czyli o PiS-ie, żeby ten program nie był jednostajnie ukierunkowany na to, żeby pokazywać, co robią rządzący, ale jak wiecie, zawsze rządzący byli na początku polityko, kiedy PiS rządził na początku, teraz Platforma jest na początku, no więc coś, co a propos tych wszystkich wyborów prezydenckich mnie mocno zastanawia od dłuższego czasu, a w tym tygodniu po prostu tak eksplodowałem ciekawością, to jest to, co mówi pan Kaczyński. Pan Kaczyński, który jest szefem partii rządzącej do niedawna i kiedy był szefem tej partii rządzącej, mówił takie oto rzeczy.
Jeżeli ktoś nie jest w stanie prowadzić działalności gospodarczej w takich warunkach, no to znaczy, że się po prostu do niej nie nadaje.
No dobra, ale kilka dni temu zostało zapytane na jednej z konferencji przez jedną z dziennikarek, zdaje się Polsatu, o to, czy w świetle tego, że Platforma wyłączyła finansowanie PiS-owi i po prostu no i nie będą mieli nowych dotacji, on zamierza coś z tym zrobić, pozbyć się jakiegoś majątku, żeby mieć po prostu jakiekolwiek pieniądze, żeby mieć pieniądze niezależnie od tego, czy Platforma mu da, czy nie. No i posłuchajcie, co on odpowiedział.
Ale jakiego majątku? Proszę wybaczyć, ale partia nie ma w tej chwili po prostu żadnego w praktyce majątku. To, co tutaj Państwo widzicie, to jest wynajęte, to nie jest nasz majątek. No, my poza jakimiś tam może biurkami, czy tego rodzaju rzeczami.
Czy znacie jakąkolwiek firmę w historii świata, nie tylko świata i okolic naszych, tylko w historii świata, która każdego miesiąca, każdego roku ma gwarantowany czysty zysk, nic nie robiąc? No ja nie. Może znacie, w związku z tym jestem ciekaw, proszę o nazwy takich firm, tak? Tymczasem partie polityczne w Polsce są takimi firmami, które co roku dostają ciężkie miliony i nic nie muszą z tym robić, tak? I to nie jest tak, że tego PiS-ie w tym momencie jest mowa, bo gdyby Platformie zabrać pieniądze teraz, które mają dostać z dotacji, Hołowni, wszystkim dookoła, to wszystkie by się wyłożyły tak samo jak PiS-a. Także mówię o wszystkich partiach. Czy znacie jakąkolwiek firmę, która nie przynosząc grama jakichkolwiek zysków, pyszczy o to publicznie, żeby dostać pieniądze od obywateli na kampanię reklamową, a czym innym jak nie kampanię reklamową są wybory prezydenckie? No nie. Cały ten system polityczny, finansowania partii politycznych w Polsce jest po prostu jakąś głęboką patologią, bo jak się okazuje, argumentem za tym, żeby dawać dotacje ze skarbu państwa dla partii, było to zawsze, że nie może być tak, że partie są utrzymywane z pieniędzy swoich wyborców, bo to prowadzi do korupcji i bardzo wielu nieszczęść może zaprowadzić. Jak się okazuje, no w tej chwili PiS zbiera swoich wyborców i jakoś do niczego to nie doprowadza. Jak dobrze wiemy, lobbyści wszelkiego rodzaju przez całe lata sponsorują te partie poza dotacjami budżetowymi i jakoś nikomu to nie przeszkadza. Tak, to, że sprzedają przy okazji gospodarkę, że robią rzeczy niezgodne z racją stanu polską, okej, ale to i tak to robią niezależnie od tego, czy im płacimy z budżetu, czy płacą im tylko lobbyści. Więc może czas jest skończyć z tym, żeby partie polityczne były utrzymywane z budżetu państwa, nie sądzicie? Bo skoro i tak nie ma żadnego wpływu na ich uczciwość, a oni tych pieniędzy nie szanują, bo wydają je tak, że nie mają pieniędzy na bieżąco, żeby mieć na jakiekolwiek wydatki, to w tym momencie zróbmy z niej takie normalne firmy, które to pan Kaczyński określił mianem nieudaczników, że jeśli ktoś jest nieudacznikiem firmowym, to bankrutuje i musi zmienić zawód. Ja bardzo bym chciał, tak między nami mówiąc, tak nie mówcie o tym nikomu, bo się może ktoś zdenerwować, żeby ci wszyscy ludzie, którzy nami rządzą, a przynajmniej w dużej większości, zbankrutowali i musieli zmienić zawody. Bo to, co oni zrobili z naszym krajem w ciągu ostatnich 30 lat, woła o pomstę do nieba. Nadchodzą czasy, w których to potrzebni będą politycy i przywódcy, którzy będą ogarniali kuwetę, będą poważni, stolowani i potrafili wyciągać wnioski adekwatne do sytuacji. Bo jak bardzo nieadekwatne sytuacji wnioski wyciągają się politycy, pokazał już na koniec, mówię o tym, ostatni tydzień. Z początkiem, powiem, tego tygodnia buchnęła wieść, że pan Biden zgodził się na użycie takich latających tubek, które to robią dużo krzywdy, tak? I zgodził się na użycie tych tubek u naszych wschodnich przyjaciół przeciw naszym wschodnim nieprzyjaciołom i wszystkie media podniosły wtedy krzyk, że super, wreszcie, tak, musiało tak być od początku. Politycy, tak, świetny pomysł, żeby te tubki latające od naszych przyjaciół leciały do naszych nieprzyjaciół, bo to wreszcie spowoduje, że wszyscy staniemy na nogi i skończy się straszliwy kataklizm, który mamy za wschodnią granicą. No i następnego dnia faktycznie zostały wysłane przez naszych przyjaciół te tubki do naszych nieprzyjaciół. 5 sztuk, 4 gdzieś spadły po drodze strącone, jedna gdzieś tam wcelowała, nie powiem, że w bagno, ale jednak wcelowała. No i zapadł nastrój triumfalizmu, że tak, pokazaliśmy właśnie tym przy Uralu, gdzie raki zimują za Uralem i te tubki, które płynęły i leciały, czy płynęły ze stalu i później leciały od naszych przyjaciół, nieprzyjaciół, pokazały im, kto jest potęgą światową, oczywiście to jest Polska, tak? Znaczy, nie wiem, jak to łączyli, tak? Bo to nie były ani nasze tubki, ani nasza wojna, ale okej, to jest polska potęga, została pokazana dzięki temu, że te tubki tam trafiły. No i cała ta zabawa trwała przez jakiś czas. Wieczorem tego samego dnia nagle zostały przecięte kable Bałtyku łączące Litwę ze Szwecją, Niemcy z Danią i to miała być odpowiedź drugiej, tej złej bardzo strony na właśnie to, że słano tubki i się także analitycy się śmiali, ależ nam pokazali kable, przecięli, przecież to żenujące. No i przyszedł kolejny dzień. Chciałbym wam to pokazać, ale pewnie większość z was to widziała. Nie puszczę tego w tubce, bo oni się dostaną szału i po prostu całkiem tutaj zblokują kanał. Te błyski na niebie, które widzieliście na materiałach wideo pochodzących z tego tygodnia, to była jakaś nowa tubka z kolei z drugiej strony, która to tubka naleciała niepostrzeżenie. Wszyscy mówią, że to jest jakaś broń tubkowo-nukowa, która potrafi zniszczyć duży teren z mocą jednej eksplozji. Nic takiego nie nastąpiło, gdyż dużo różnych wyleciało stamtąd rzeczy, ale nic takiego, co by robiło totalne zniszczenie na dole. No i nagle nasi eksperci, wojskowi, medialni jakby tak troszeczkę się uciszyli. Podczas tego dnia władca tych naszych nieprzyjaciół ze wschodu poinformował, że no tak, no mamy coś takiego, wcześniej pokazywaliśmy, bo w sumie się tak, to nie jest jakaś wielka rzecz, no, strącić tego nie można, to jak to pokazać? Nie ma jak się przed tym zabezpieczyć, więc po prostu, no to, o czym tutaj gadać? Może nie było o czym gadać, ale teraz w warunkach takich bojowych prezentujemy i testujemy sobie rzeczy, które mamy, a wcześniej nie pokazywaliśmy. No. Gdyby to poleciało nad Polskę, gdyby to poleciało nad Berlin, gdyby to poleciało nad Londyn, myślę, że mogłoby namieszać wiele bardziej niż w przypadku tego, gdzie poleciało. Aczkolwiek też wbrew temu, co mówią wszyscy ci, którzy mówią, że grozi nam ogromne zagrożenie ze strony naszych nieprzyjaciół ze wschodu, tak sobie myślę, tak na koniec, tak optymistycznie, że gdybym ja był tym nieprzyjacielem ze wschodu, to nie robił nic, co by mogło sprowokować NATO do reakcji, czyli nie zrobiłbym nic, co by naruszyło w jakikolwiek sposób tereny dzisiejszego NATO. Ale gdybym był takim człowiekiem stamtąd, to na przykład tak promieniotwórczo, to na przykład bym coś zrzucił niedaleko granic NATO, tak, że mógłby się doczepić do mnie, że coś zrzuciłem na NATO, zrzuciłem to poza granicami NATO, a reaktywna chmura sobie będzie tak frunęła, jak w czasach Czarnobyla, i w sumie zrobi panikę, która jest zgodna z doktrynami tego nieprzyjacielskiego kraju, która doktryna mówi od ponad dekady. Użycie tego typu rakiet nie ma na celu zniszczenia przeciwnika, ma na celu wywołanie paniki w społeczeństwach zachodnich, które społeczeństwa zobaczą, że można tego użyć i w związku z tym nie zgodzą się na żadne inne działania przeciw naszym nieprzyjaciołom ze wschodu, którzy w sumie się stają powoli znowu przyjaciółmi, bo jak się okazuje, Niemcy znów zaczynają z nimi gadać o handlu energetykami, o gazie, o ropie, w innych rzeczach, które, kiedy mówiłem o tym 2 lata temu, że jak tylko będzie okazja, wrócą do tego handlu, byłem okrzykiwany mianem człowieka złego wschodu, a dzisiaj tymi ludźmi złego wschodu są politycy niemieccy, którzy bez najmniejszej żenady o tym mówią coraz głośniej. Dobra, tyle na dzisiaj, bo się chyba troszkę rozgadałem. Nie mam tu jakiegoś zegara. W związku z tym kończę na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję. Q&A. Jest, zapomniałem o tym. Q&A. Przyszło tyle ciekawych pytań i tyle pytań, że nie wyrobię się do jutra. W związku z tym w tym tygodniu, w poniedzieli poleci Q&A, bo nie chcę po łebkach traktować odpowiedzi na pytania, które mi zadaliście. W związku z tym Q&A w tym tygodniu i jutro. Cała reszta programów normalnie. Czyli przyszła sobota, widzimy się i bardzo wam dziękuję. I teraz bardzo krótka w tym tygodniu lista sponsorów tego programu. Do zobaczenia, pa!
Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.